Rozdział 23. Tomek wstąpił do nowego stowarzyszenia. Wyznawców wstrzemięźliwości, czyli młodych abstynentów. Bo urzekł go ich wspaniały mundur. Ślubował, że jako członek organizacji nie będzie palił, pił, żuł tytoniu i używał brzydkich słów. Przy okazji zrobił odkrycie, że wystarczyło tylko przyrzec, że nie będzie czegoś robił, a natychmiast strasznie mu się zachciało robić wszystkie te zabronione rzeczy. Cierpiał straszliwe męczarnie już na samą myśl o wyrzeczeniu się przeklinania i palenia. Pragnienie powrotu do dawnych przyzwyczajeń urosło do takich rozmiarów, że od wystąpienia ze związku powstrzymywała go tylko możliwość paradowania ze wspaniałą czerwoną szarfą towarzystwa. Zbliżał się 4 lipca, ale zanim jeszcze minęły 2 dni od chwili wstąpienia do organizacji, Tomek zrezygnował z oczekiwania na to święto narodowe i całą swą nadzieję położył w starym panu Frazerze, sędzim pokoju, który podobno był już umierający. Jako wysokiemu urzędnikowi miejskiemu niewątpliwie sprawią mu okazały pogrzeb i będzie okazja do wystąpienia w czerwonej szarfie. Przez 3 dni Tomek bardzo interesował się stanem zdrowia sędziego i zbierał o nim wszelkie informacje. Czasami sędzia rokował takie nadzieje, że Tomek już wyciągał swój wspaniały organizacyjny mundur i przymierzał go przed lustrem. Ale sędzia tak kaprysił, że aż wstyd. Wreszcie rozeszła się wieść, że mu się polepszyło i wkrótce wróci do zdrowia. Tomek obraził się na całego. Uważał, że jest poszkodowany. Zgłosił więc swoją rezygnację z członkostwa w wyznawcach wstrzemięźliwości, a tej samej nocy sędzia dostał ataku i zmarł. Tomek postanowił już nigdy więcej nie ufać żadnemu sędziemu. Pogrzeb był olśniewający. Młodzi abstynenci wystąpili z taką paradą, że były członek tej organizacji omal nie pękł z zazdrości. Ale za to był wolny, a to też było coś warte. Mógł teraz palić i kląć, jednak ku swemu wielkiemu zdziwieniu spostrzegł, że wcale nie ma na to ochoty. Jak tylko te rzeczy przestały być zabronione, od razu prysł cały ich urok. Ze zdumieniem też Tomek zrobił odkrycie, że tak upragnione wakacje zaczęły mu jakoś ciążyć. Próbował pisać pamiętnik, gdy jednak w ciągu 3 dni nic się nie wydarzyło, zaprzestał. Pierwszym ciekawszym zdarzeniem był przyjazd grupy murzyńskich śpiewaków. Ich występ wywołał duże wrażenie. Tomek i Joe Harper natychmiast utworzyli trupę aktorską i byli szczęśliwi przez całe 2 dni. Nawet wielkie święto 4 lipca nie udało się, bo lał deszcz, wobec czego nie było pochodu. A największy według Tomka człowiek na świecie, pan Benton, prawdziwy senator Stanów Zjednoczonych, sprawił mu rozczarowanie, gdyż wcale nie miał 2 metrów wysokości i nawet daleko mu było do tego. Przyjechał cyrk. Chłopcy także urządzili cyrk w namiotach z podartych dywanów i przez 3 dni dawali przedstawienia za opłatą 3 szpilek od chłopca, a 2 od dziewczyny. Ale i ta zabawa szybko ich znudziła. Potem zjawił się magnetyzer, po nim frenolog i pojechali. A w miasteczku zrobiło się jeszcze bardziej nudno i pusto niż przedtem. Odbyło się kilka zabaw dziecięcych, ale były tak rzadkie i tak piękne, że nuda między jedną a drugą była jeszcze trudniejsza do zniesienia. Becky Thatcher na czas wakacji wyjechała z rodzicami do swojego domu w Konstantynopolu. Życie przestało być piękne. Straszna tajemnica mordu gnębiła Tomka bez przerwy. Była to chroniczna choroba, bolesna i nieuleczalna. Potem przyszła odra. Przez 2 długie tygodnie Tomek leżał przykuty do łóżka, umarły dla świata i jego wydarzeń. Był bardzo chory i nic go nie interesowało. Gdy wreszcie stanął na nogach i chwiejnym krokiem poszedł na spacer do miasta, spostrzegł, że wszyscy ludzie ulegli jakiejś zatrważającej przemianie. Przyszło mianowicie religijne odrodzenie i każdy stał się ogromnie pobożny. Nie tylko dorośli, ale nawet i dzieci. Tomek wałęsał się po ulicach, nie tracąc nadziei, że może uda mu się spotkać choć jedną wesołą, grzeszną duszę, którą powitałby z bezgraniczną wdzięcznością, ale czekały go same rozczarowania. Joe'ego zastał nad studiowaniem Pisma Świętego i uciekł przygnębiony tym ponurym widokiem. Do Bena Rogersa przyszedł w chwili, gdy ten akurat wybierał się w odwiedziny do ubogich z koszykiem pełnym poczęstunków i pobożnych lektur. Potem wytropił Jima Hollinsa i dowiedział się od niego, że swoją odrę powinien uważać za dobrodziejstwo i palec opatrzności. Każdy napotkany chłopak dokładał nowy kamień do ciężaru, który Tomek nosił w sercu. A kiedy wreszcie w ostatniej rozpaczy udał się po pociechę do Hucka Fina i został przez niego przywitany cytatem z Biblii, załamał się zupełnie. Dowlókł się do domu i poszedł do łóżka przekonany, że on jeden w całym mieście jest zgubiony i potępiony na wieki. Tej nocy rozpętała się straszliwa burza z ogłuszającymi piorunami, oślepiającymi błyskawicami i ulewnym deszczem. Tomek nakrył głowę kołdrą i umierając ze strachu, czekał na swoje przeznaczenie. Bo nie miał cienia wątpliwości, że cała ta awantura była z jego powodu. Był pewny, że nadwyrężył cierpliwość potęg niebieskich i oto są tego skutki. Nareszcie burza się przesiliła i ucichła, nie wykonawszy swego zadania. Pierwszym odruchem Tomka było podziękować Bogu i poprawić się, drugim jeszcze z tym zaczekać, bo druga taka burza na pewno nieprędko nadejdzie. Następnego dnia trzeba było wezwać lekarza, bo choroba wróciła. 3 tygodnie spędzone w łóżku wydały mu się całym wiekiem. Gdy wreszcie wolno mu było wstać, wcale się nie ucieszył, że los go oszczędził. Uświadomił sobie, jak bardzo jest samotny i opuszczony przez przyjaciół. Wałęsając się bez celu po ulicach, natknął się na Jima Hollinsa, który wraz z innymi chłopcami zasiadał w trybunale sądowym, oskarżając kota o zabójstwo ptaszka. Dalej w bocznej uliczce odkrył Joe'ego i Haka, zajadających ukradziony melon. Biedacy. Cierpieli podobnie jak Tomek.